Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 3 lipca 2026 roku, minęła godzina 12:00. Jak w każdym programie na żywo, tak i ten będzie podzielony na dwie części. W pierwszej moje wprowadzenie na tytułowe zagadnienie, a następnie odpowiedzi na Państwa pytania, które proszę zadawać na czacie. Wersalikami, dużymi literami słowo pytanie, następnie treść właściwą. Oczywiście możecie Państwo komentować dowoli. Najczęściej są to bardzo interesujące dyskusje. I do takich właśnie zachęcam. Dziękuję za Państwa subskrypcje. Kto z Państwa jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to zapraszam do tego, aby dołączyć do ponad 150 tysięcy subskrybentów, którzy nie boją się usłyszeć tego, jak jest. Zachęcam do subskrypcji kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Serdecznie dziękuję za Państwa wsparcie i to werbalne, i to materialne przez Buy Coffee, przez PayPal, zrzutkę, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Jak wesprzeć kanał, możecie Państwo się dowiedzieć w opisie, w komentarzu przypiętym do tego filmu. I już nie przeciągając, krótki rozkład jazdy na dzisiaj. O czym będziemy głównie dzisiaj dyskutować? To jest sytuacja w Europie Wschodniej, sytuacja geostrategiczna, nawet nie tyle geopolityczna, co geostrategiczna. Tytułowe zagadnienie, czyli kwestia przyznania się przez państwo estońskie do tego, że udostępnia własną przestrzeń powietrzną do ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej. No i fundamentalne pytanie, czy Estonia jest na bezpośredniej ścieżce wojennej z Rosją? To jest fundamentalne pytanie, na które postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Drugie zagadnienie, któremu się dzisiaj przyjrzę, to jest kwestia niemieckich zarzutów wobec Ukrainy. Chodzi o wysadzenie Nord Stream i pytanie, czy rykoszetem, a być może nawet frontalnie, nie spadną konsekwencje na Polskę. Czy nie będą to te rykoszetowe, ale nawet frontalne skutki tego, co się wydarzyło w kontekście wysadzenia Nord Stream. A to niestety jest możliwe. O tym w drugiej części. W trzeciej części przedstawię Państwu doniesienia agencji Reutera na temat tajnego szkolenia wojskowego, które miały przeprowadzić Rosja i Chiny. I to jest bardzo charakterystyczne. Czwarte zagadnienie, no, któremu już poświęciłem sporo miejsca w jednym z poprzednich programów na żywo, ale dzisiaj wrócę do tego, ponieważ jednak zapadła uchwała Rady Najwyższej Ukrainy, jednoizbowego parlamentu, o stworzeniu Panteonu Narodowego. Przyjrzę się z kilkudniowej perspektywy na tę całą sprawę. Wrócę do tematu bliskowschodniego w dwóch aspektach i kwestii tego, co się dzieje obecnie wewnętrznie w Izraelu, ale także wspomnę o działaniach terrorystycznych kurdyjskich separatystów przeciwko Islamskiej Republice Iranu i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy może to być inspirowane przez izraelski i amerykański wywiad. I na samo zakończenie, szanowni Państwo, chciałbym tutaj jeszcze przywołać wypowiedź, no bardzo kontrowersyjną wypowiedź Donalda Trumpa na temat wojny z Iranem, ale tu jakby zostawię to na koniec. Zatem przechodzę do omówienia w telegraficznym skrócie tych najistotniejszych, moim zdaniem, wydarzeń z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Szef estońskiego MSZ-u, minister spraw zagranicznych Estonii, Markus Cachkna, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko tego ministra, Markus Cachkna udzielił ważnego wywiadu dla brytyjskiego dziennika Financial Times. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne, jak szanowni Państwo spojrzycie, że przedstawiciele establishmentu politycznego z Europy Wschodniej, czy jak niektórzy wolą, Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo często w ostatnim czasie udzielają wywiadu brytyjskim mediom. Konkretnie właśnie brytyjskim, konkretnie temu dziennikowi Financial Times. Nie inaczej było przecież w ostatnim tygodniu kwietnia z premierem Donaldem Tuskiem, który wówczas straszył zachodnią Europę i nas jako Polaków, gdzie dowiedzieliśmy się pośrednio o tym, że w ciągu miesięcy, a nie lat, może dojść do wojny z Rosją. No i to jest bardzo charakterystyczne, no ale przyjrzyjmy się temu, co powiedział minister Cachkna, który powiedział to, co następuje. To jest cytat. Pojawianie się ukraińskich dronów w przestrzeni powietrznej Estonii to cena, którą warto płacić za niszczenie rosyjskich rafinerii i baz wojskowych. I dalej, oczywiście nie jesteśmy zadowoleni w rozumieniu z takich incydentów. Koniec cytatu. No zatem nie są zadowoleni, ale jak najbardziej akceptują używanie terytorium Estonii wraz z jego przestrzenią powietrzną do ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej. I w tym samym wywiadzie szef estońskiego MSZ-u określił rosyjskie oskarżenia o tym, że państwa bałtyckie uczestniczą w nalotach i umożliwiają Ukrainie wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej jako, cytuję, śmieszne. Jako śmieszne. To ciekawe, bo w jednym wywiadzie minister estoński przyznał się do pojawiania takich ukraińskich dronów w przestrzeni powietrznej, a zatem za wiedzą i zgodą, jak rozumiem, państwa członkowskiego NATO. Z drugiej strony nazwał oskarżenia rosyjskie śmiesznymi. To ciekawe postawienie sprawy, biorąc pod uwagę, że Litwa zadecydowała o zakończeniu małego ruchu granicznego z Białorusią oraz są plany, aby, że tak powiem, zmienić prawo na Litwie, które zakazuje stacjonowania broni jądrowej na terytorium tego państwa, no to jest ewidentne pójście na ścieżkę wojenną z Rosją. To jest pytanie nie czy, ale kiedy to nastąpi w tym momencie, jeżeli te państwa nie zawrócą z tej ścieżki, z tego scenariusza. Moim zdaniem ten scenariusz absolutnie nie jest pisany ani w Talinie, ani w Wilnie, ani w Rydze. Jeżeli chodzi o te trzy państwa, Estonię, Litwę i Łotwę, to jest scenariusz pisany w Londynie i widać to zresztą po tym, jak brytyjskie media nakręcają tę spiralę wojenną. Ja to od dłuższego czasu oczywiście obserwuję, od kilkunastu lat i widzę, jak traktowane są państwa Europy Wschodniej przez brytyjski wywiad, przez brytyjskie siły zbrojne, jako po prostu zderzak strategiczny, czy zderzaki strategiczne. To wchodzi w fazę decydującą. To już mogę ocenić to na tym etapie analizy geostrategicznej jako wejście w fazę decydującą. Tym bardziej, że Ukraina ma ogromne problemy przed jesienią i zimą z zabezpieczeniem własnego kompleksu energetycznego, biorąc pod uwagę brak możliwości realnych dostaw amerykańskich rakiet PAC-3 do zestawów Patriot w związku z zaangażowaniem się USA na Bliskim Wschodzie. Do Bliskiego Wschodu jeszcze wrócę, ale trzeba jasno powiedzieć, że Amerykanie bardzo mocno uszczuplili swoje zapasy, mają je zwiększyć do poziomu z nieco ponad 4 do ponad 13 tysięcy takich przeciwrakiet, natomiast to potrwa lata. A z tego, co ostatnio mówił J.D. Vance, to zawarcie wstępnego porozumienia z Iranem to jest takie coś, co Rosjanie by pewnie określili jako pieredyszka, jako taki czas na złapanie oddechu, czas na uzupełnienie zapasów, czas na zwiększenie działań wywiadowczych, w tym rozpoznania satelitarnego, aby móc ponowić atak z większą siłą, ponowić agresję na Iran. I moim zdaniem obie strony szykują się do kolejnej fazy tej wojny, bo przecież to już dwie fazy za nami, że tak powiem, jako obserwatorami. Z jednej strony to, co wydarzyło się w czerwcu 2025 roku, agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych, i to, co się wydarzyło 28 lutego bieżącego roku, no wiemy, że od 17-18 czerwca jest to zawieszenie broni, bo 17 czerwca zostało to zawarte, a prezydent Trump w Wersalu podpisał to 18 czerwca, to zawieszenie broni, to wstępne porozumienie oparte na memorandum z Islamabadu, tym 14-punktowym, który dyplomatycznie jest zwycięstwem Iranu, ale tylko dyplomatycznie, co podkreślałem Państwu od samego początku, że dyplomatycznie to było zwycięstwo Iranu, ale geopolitycznie i geostrategicznie ten konflikt jest cały czas nierozwiązany, a porozumienie ma charakter niezwykle kruchy i moim zdaniem będzie zerwane, prędzej czy później, przynajmniej jeżeli chodzi o Izrael. Ale nie można wykluczyć także zerwania go przez Stany Zjednoczone. Ta ostatnia wypowiedź J.D. Vance'a była bardzo niepokojąca w tym zakresie. Wracając do Estonii, ja tylko przypomnę, że w maju Maj był taką kulminacją wtedy tych użycia terytorium państw bałtyckich do ataku na Rosję, na Ustługę, na Primorsk, na obwód leningradzki. Wtedy te drony ukraińskie naruszyły przestrzeń powietrzną chociażby Łotwy, uderzyły wtedy w zbiorniki paliwa w pobliżu wschodniej granicy tego państwa. Była to głośna sprawa. Był ten dron w Finlandii ukraiński, za którego przepraszał minister Andrii Sybicha, mimo tego, że przecież MSZ ukraiński nie przepraszał za przewodów za 15 listopada 2022 roku. Natomiast tutaj widzimy ewidentne podbijanie bębenka wojennego. To, co powiedział minister Cachkna dla Financial Times, to jest próba stworzenia takiego obrazu, że Rosja jest głęboko zaniepokojona, że Rosja ma potężne problemy, że Rosja ma ogromne problemy i że prezydent Władimir Putin będzie w ciągu, że tak powiem, najbliższego czasu próbował wciągnąć Europę w rozmowy, aby zyskać na czasie. No, moim zdaniem ta wizja rozpadającej się Rosji to jest coś, co jest permanentnie podbijana i w krajach bałtyckich, i w Polsce, przede wszystkim w Polsce, pod zresztą ważnym naciskiem tych jednostek armii ukraińskiej, które biorą udział w operacjach psychologiczno-informacyjnych. Ja Państwu już kiedyś mówiłem o tych jednostkach, które działają na kierunku polskim, one są bardzo agresywne, to one wykreowały taką wizję, że wojna na Ukrainie to jest rzekomo wojna również Polski. To się działo oczywiście pod bardzo silnym wpływem i moim zdaniem to były działania inspiracyjne ukraińskiego wywiadu, aby przedstawić wojnę na Ukrainie nie jako starcie Atlantyckiego Zachodu z Rosją, ale jako walkę egzystencjalną o przyszłość Europy, gdzie to Ukraińcy mieli być taką zaporą przed Rosją, która miałaby rzekomo chcieć dojść do Atlantyku. No, pomijam już kwestię braku zdolności rosyjskich do tego, ale to jest oczywiste, że nie ma czegoś takiego. Natomiast no, warto się przyjrzeć tej na początku utajnionej umowie polsko-ukraińskiej z roku 2016. Mówimy o 2 grudnia 2016 roku. Przez kilka lat ta umowa była utajniona przed opinią publiczną. I tam, jak Państwo sięgniecie do tej umowy, ona jest dostępna w sieci, to spójrzcie Państwo na artykuł 3. I w artykule 3 w punkcie 11 są wymienione wojskowe operacje psychologiczne jako element współdziałania Polski i Ukrainy, a zatem wojska specjalne i rozumiem służby specjalne Ukrainy i Polski miały wspólnie przeprowadzać wojskowe operacje psychologiczne. Chętnie bym się dowiedział i myślę, że spora część polskiego społeczeństwa, jakież to operacje psychologiczne na narodzie polskim były przeprowadzane od 2016 roku wspólnie i w porozumieniu przez siły i służby specjalne obu państw, bo przypomnę tylko, że ukraińskie centra operacji informacyjno-psychologicznych, bo taka jest ich nazwa, działają na kierunku polskim bardzo, bardzo aktywnie. Przede wszystkim 74. Centrum Operacji Informacyjno-Psychologicznych z dowództwem we Lwowie. To jest bardzo aktywna jednostka na terenie, na kierunku polskim, ale też trzeba powiedzieć o 72. Centrum z obwodu kijowskiego, 16. Centrum z obwodu żytomierskiego, czy 83. Centrum z Odessy. One wszystkie bardzo aktywnie działają na kierunku tej walki informacyjno-psychologicznej. Jeżeli chodzi o kierunek Polski, to tutaj szczególnie się wysuwają, tak jak powiedziałem, na czoło ten 74. i 83. Centrum z Odessy, co jest bardzo ciekawe. One opracowują odpowiedzi na wydarzenia polityczne, zbierają, analizują informacje, działają w mediach społecznościowych, organizują farmy troli, organizują działalność botów internetowych, które podbijają, że tak powiem, proukraińskie czy probanderowskie, powiedziałbym, narracje już w tym momencie. One są bardzo aktywne też w tym konflikcie polsko-ukraińskim, który się obecnie toczy o pamięć historyczną, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak jak Państwu zresztą obiecałem, przygotowałem taki skrypt na temat ukraińskiej myśli geopolitycznej, a żeby, że tak powiem, go uzupełnić, to nagrałem wczoraj i dziś dwie części wykładu. To będzie taki duży, blisko dwugodzinny wykład, który się ukaże na dniach, że tak powiem. Będę Państwa informował także na tym kanale o tym wykładzie, który się będzie umieszczony w Akademii Geopolityki, będzie i na stronie Akademii Geopolityki, geopolityka.edu.pl i oczywiście na kanale Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego. Będzie także przyłączony link, będzie za symboliczną, że tak powiem, kwotę można kupić taki kilkudziesięciostronicowy skrypt z najważniejszymi sylwetkami ukraińskich geopolityków, najważniejszymi koncepcjami. Zobaczycie Państwo, że te wszystkie miraże o Międzymorzu, te wszystkie miraże o jakimś partnerstwie polsko-ukraińskim nie mają odzwierciedlenia w tekstach źródłowych, one nie mają odzwierciedlenia w ukraińskiej myśli strategicznej, politycznej, geopolitycznej. No, zajęło mi to trochę, sporo czasu, że tak powiem, żeby przygotować ten wykład i ten skrypt. Tak jak powiedziałem, wszystko jest gotowe, teraz czeka na montaż i na skład tego skryptu. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych, dosłownie kilku dni będzie, także będę Państwa na bieżąco informował. Jeszcze chwilkę cierpliwości. Ale tak jak Państwo widzicie, to co się dzieje jest tego przykładem tego bardzo agresywnego działania w przestrzeni informacyjno-psychologicznej. Natomiast w tym kontekście nie sposób nie powiedzieć o tym, co Wołodymyr Zełenski, przeterminowany prezydent Ukrainy, któremu kadencja skończyła się 20 maja 2024 roku, w dniu 25 czerwca bieżącego 2026 roku poinformował, że zatwierdził, to będzie cytat, 40-dniową operację wpływu, której celem jest skłonienie Rosji do zakończenia wojny. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, to jest pokazanie, jak ogromną wagę współczesne państwo ukraińskie przywiązuje do walki informacyjno-psychologicznej, czy nawet szerzej do walki kognitywnej. No, też będę musiał nakręcić na ten temat odcinek, ponieważ to nie jest taki termin publicystyczny, jakby się mogło zdawać. Walka kognitywna ma sankcje, czy jest usankcjonowana w terminologii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Całkiem niedawno NATO przyjęło kolejny filar działalności wywiadowczej zwany jako COGINT, czyli Cognitive Intelligence, wywiad kognitywny. Tu koniecznie potrzebny jest osobny odcinek na ten temat, ale faktem jest, że w tym komponencie walki wojny kognitywnej Wołodymyr Zełenski właśnie upublicznił, czy też zapowiedział rozpoczęcie takiej 40-dniowej operacji wpływu wymierzonej w Rosję. I co się dzieje od 25 czerwca? No, dzieje się ewidentne wzmożenie w mediach zachodnich. Moim zdaniem to jest właśnie element. To, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o ten wywiad szefa estońskiego MSZ-u, które 29 czerwca właściwie wszystkie media zachodnie o tym pisały. Media w Polsce również szeroko opisywały to 29 czerwca. Wywiad Margusa Cachny dla Financial Times. To jest moim zdaniem właśnie element tego, co Wołodymyr Zełenski ogłosił 25 czerwca. Zobaczcie Państwo, jak wpływowy jest wywiad ukraiński. Wyszkolony, uzbrojony w różnego rodzaju narzędzia współczesnej walki informacyjnej przez wywiady brytyjski i amerykański. Pytanie, czy jest to dobrze dla państwa polskiego, że graniczymy z państwem, które jest uzbrojone po zęby, jednocześnie prowadząc państwowy kult ludobójców na narodzie polskim. No, wiem, że dla widzów, subskrybentów mojego kanału jest to pytanie retoryczne, ale to pytanie powinno również paść. To tyle, jeżeli chodzi o to odgrażanie się Estonii. Nie zdziwię się, jeżeli Rosja zareaguje na to różnego rodzaju działaniami hybrydowymi, a być może jakąś formą nawet wojny kinetycznej, klasycznej. Tego wykluczyć absolutnie nie można, no bo to jest pytanie o jakby zdolności tolerancji współczesnego establishmentu rosyjskiego, tego wszystkiego. Widzimy, że są takie ruchy tektoniczne w rosyjskiej elicie władzy. Ja to bardzo dokładnie analizuję i też pewnie przyjdzie czas na głębszy wykład na ten temat. Faktem jest, że przygotowywana jest operacja sukcesja, operacja w przyszłości zastąpienia prezydenta Władimira Putina. Obecnie, patrząc na te ruchy na Kremlu, wokół Kremla, niewątpliwie na pozycję numer 1 Anno Domini 2026, to się może zmienić jeszcze, ale póki co wysuwa się już wspomniany kilka lat temu przeze mnie w podcaście generał Aleksiej Diumin. No to człowiek, dowódca, który wywiadu wojskowego, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie operacji na Krymie, te zielone ludziki, pamiętacie Państwo, w lutym 2014 roku, później referendum z 16 marca 2014 roku. To jest człowiek, który ma cieszy się wielką estymą wśród siłowików, czyli resortów siłowych, przedstawicieli służb specjalnych, w siłach zbrojnych. Później był jednym z gubernatorów, teraz jest w centralnej administracji rosyjskiej, odgrywa istotną rolę. Ewidentnie rośnie presja na otoczenie najbliższe Władimira Putina, by przejść do bardziej zdecydowanych ruchów, być może nawet do trzeciej fazy wojny na Ukrainie. Nie wyklucza się ani powszechnej mobilizacji, ani doktryny irańskiej, czyli wariantu irańskiego, czyli rozszerzenia uderzeń poza Ukrainę na część państw, które wspierają no właśnie władze w Kijowie w tych działaniach, także tych działaniach terrorystycznych przeciwko Federacji Rosyjskiej. To warto nakreślić i moim zdaniem to nie jest wykluczone. Idziemy dalej. Temat śledztwa w sprawie wysadzenia Nord Stream. Obiecałem Państwu kiedyś, że będę to bardzo uważnie śledził, że będę śledził media niemieckie dla Państwa, co się dzieje w sprawie Serhija K., który został, no jest oskarżony w całej tej sprawie, no i są nowe informacje. Zatem tutaj spieszę to scharakteryzować. Niemieccy prokuratorzy twierdzą, że operacja wysadzenia gazociągów Nord Stream została przygotowana na zlecenie ukraińskich władz państwowych. Takie informacje w bieżącym tygodniu podał portal Politico, powołując się na źródła niemieckie. Dziennikarze mieli dotrzeć do aktu oskarżenia. To oczywiście jest wrzutka, typowa wrzutka niemieckich służb specjalnych. I według tego Serhij K., obywatel Ukrainy, miał opracować plan, dzięki któremu udałoby się na stałe wstrzymać dostawy rosyjskiego gazu do Niemiec. No i tu jest ważny wątek Polski, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, co zezna przed niemiecką prokuraturą Serhij K. Jest on oskarżony o współudział w zbrodni wojennej, w ataku na obiekty cywilne. No i pytanie, czy za nadzwyczajne złagodzenie kary nie będzie składał zeznań obciążających władze Rzeczypospolitej Polskiej, bo to niestety można założyć. Można założyć, tym bardziej, że media niemieckie już i rok temu, i dwa lata temu informowały, że terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było wykorzystywane przez ukraiński wywiad do przeprowadzenia części operacyjnej właśnie wysadzenia Nord Stream. To jest niezwykle istotne. I dlatego, bo Serhij K. to był ten człowiek, który dowodził tą grupą terrorystyczną, która podróżowała jachtem Andromeda, z którego miano rozpocząć całą operację. I zgodnie z tym niemieckim aktem oskarżenia, Serhij K. miał wjechać do Niemiec przez terytorium Polski we wrześniu 2022 roku. Miał się posługiwać sfałszowanym ukraińskim paszportem, miał przewozić właśnie, jest oskarżony o to, że tym jachtem Andromeda miał przewozić materiały wybuchowe w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. W każdym razie on został aresztowany we Włoszech w sierpniu 2025 roku i tak jak już Państwu mówiłem w podcaście geopolitycznym jakiś czas temu, została przeprowadzona jego ekstradycja do Niemiec pod koniec ubiegłego roku. Od tamtej pory przebywa w areszcie tymczasowym w Hamburgu. Media niemieckie sporo pisały o wątkach polskich. Pisały o tym, że według niemieckich służb w całą sprawę miała być zaangażowane takie 7-osobowe komando ukraińskie. 6 mężczyzn, jedna kobieta. Wiemy, że była głośna sprawa Wołodymyra Żurawlowa, człowieka, który pracował w Polsce pod przykryciem pracownika, że tak powiem, serwisanta urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Został aresztowany we wrześniu ubiegłego roku w Polsce. Później sąd polski odmówił ekstradycji do Niemiec. I tam właśnie była kwestia tej obawy, że Żurawlow może zacząć sypać. Może zacząć sypać i zacząć mówić zbyt wiele na temat, nazwijmy to, udziału władz państwa polskiego w tolerowaniu działalności ukraińskiego komanda na terytorium Polski. Ja już nie chcę mówić o żadnym współudziale, bo to byłoby zbyt daleko idące i konsekwencje dla państwa polskiego, gdyby coś takiego udowodnione, byłyby katastrofalne wprost. Już nie mówię o wizerunku, ale mówię o finansach państwa polskiego i o napięciu w relacjach z Niemcami. No to miałoby daleko idące konsekwencje. Natomiast faktem jest, że wtedy się toczyła ta dyskusja, czy Żurawlow powinien być poddany ekstradycji, czy nie. Media głównego nurtu stanęły jak jeden mąż, tam bardzo aktywne były tutaj różne biesy, że tak powiem, w mediach głównego nurtu, po to, żeby tego Żurawlowa nie ekstradować. No nie udało się go ekstradować, no i jest, że tak powiem, potem się mówiło, że on miał wyjechać na Ukrainę i tak dalej. W każdym razie nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miał być przesłuchiwany, ale faktem jest, że Serhij K. jest. On jest przedstawiany jako herszt całej tej bandy, która miała doprowadzić do tego aktu terroryzmu. No i pytanie, co będzie zeznawał. Tak jak mówię, nie wykluczam, że będzie sypał i być może za nadzwyczajne złagodzenie kary pojawią się kolejne wątki polskie. Oczywiście będę dla państwa to śledził. Kilka ostatnich wątków, już bardziej skrótowo. Agencja Reutera poinformowała, że Chiny i Rosja w roku 2025 miały przeprowadzić tajne szkolenia wojskowe zatwierdzone przez ministra Andrija Białousowa, czyli szefa MON-u rosyjskiego. Reuters powołuje się tutaj na europejskich urzędników i rzekome rosyjskie dokumenty. Miało być to szkolenie dla około 200 rosyjskich żołnierzy, które miały się odbywać na obiektach chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Część z nich później, tych żołnierzy, miała trafić na front na Ukrainie. Natomiast ważne jest to, co miało być przedmiotem tego szkolenia. Jak wynika z doniesień agencji Reutera, program miał obejmować m.in., tutaj będzie krótki cytat, 3-tygodniową sesję z zakresu obrony przed bronią radiologiczną, chemiczną i biologiczną w Pekinie. Koniec cytatu. Według agencji Reutera miałoby to podkreślać strategiczny wymiar współpracy. No i tu trzeba się zastanowić i zatrzymać na chwilę, ponieważ wiemy doskonale, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, bez względu na to, co sądzimy na ich temat, to trzeba oceniać merytorycznie. Jeżeli chodzi o OPBMR, czyli obronę przed bronią masowego rażenia, to jest jedna z najlepiej wyszkolonych armii na świecie. Powiedzmy, jedna z dwóch najlepiej wyszkolonych i wyposażonych armii na świecie, obok amerykańskiej. To jest dziedzictwo Związku Radzieckiego. Wiemy doskonale, jak ogromną wagę przywiązywano w Związku Radzieckim do szkolenia w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia. Pytanie, czego Chińczycy mogli tutaj uczyć Rosjan, to na pewno oczywiście, jeżeli doszło do tego, chociaż zaprzeczają, że tak powiem, Pekin zaprzecza czemuś takiemu, no ja się nie dziwię, no generalnie nie wierzę w niezdementowane informacje, natomiast faktem jest, że zresztą też rosyjscy deputowani też mówią, że to jest wierutna bzdura, ale faktem jest, że część mediów i część komentatorów w mediach społecznościowych postawiła takie hipotezy, że mogło być to przygotowywanie się do możliwej prowokacji z użyciem na przykład broni biologicznej na Ukrainie. Jak wiemy z odtajnionych przez Tulsi Gabbard, byłą dyrektor Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych, wiemy z tych dokumentów, które zostały odtajnione przez amerykański wywiad, że na terytorium Ukrainy było ponad 40 laboratoriów biologicznych. I to było traktowane w mediach głównego nurtu w Polsce w latach 2022 do, powiedzmy, początku czerwca 2026 jako teoria spiskowa. Natomiast okazało się, że na stronie dyrektora Biura Wywiadu Narodowego USA, czyli takiej instytucji parasolowej, pod którą, że tak powiem, pod którym kierownictwem jest 12 największych agencji wywiadowczych USA. Jeżeli na stronie tak istotnej instytucji amerykańskiego wywiadu publikowane są informacje, że Amerykanie rozwinęli ponad 120 biolaboratoriów na całym świecie, plus w tym, no właśnie, 1/3 na terytorium Ukrainy, no to się okazuje, że to nie były teorie spiskowe i to, co mówiły media rosyjskie, także te media głównego nurtu, wcale nie było kłamstwem, nie było propagandą, tylko było stwierdzeniem faktu, co ma odzwierciedlenie w amerykańskich dokumentach. I na te informacje Reutera trzeba właśnie moim zdaniem rozpatrywać przez pryzmat tej hipotezy, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, że wywiad rosyjski mógł wejść w posiadanie informacji o możliwej prowokacji z użyciem broni biologicznej. Stąd te ćwiczenia z Chinami, bo jak wiemy, w Chinach, w miejscowości, w mieście Wuhan, było rozwijane amerykańskie, czy za pieniądze amerykańskie laboratorium biologiczne, gdzie no wiemy, jaki drobnoustrój był wyhodowany. To wynika też z tych materiałów upublicznionych przez Amerykanów. I stąd wiemy, że Chińczycy, jeżeli chodzi o broń jądrową, nie są tak dalece zaawansowani jak Rosjanie, ale jeżeli chodzi o broń biologiczną, o to tutaj myślę, że mogą posiadać bardzo cenne informacje dla wywiadu i dla także wywiadu wojskowego rosyjskiego i dla ewentualnego przygotowywania się przed prowokacjami z użyciem broni biologicznej proweniencji, no właśnie, ukraińsko-amerykańskiej, tak byśmy to mogli określić. Także to jest bardzo ciekawy trop, bardzo ciekawy wątek. On został zupełnie inaczej interpretowany w mediach w Polsce, gdzie podkreślano strategiczne partnerstwo, prawda, rosyjsko-chińskie. Ono oczywiście jest, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ostatnio w maju bieżącego roku Xi Jinping i Władimir Putin podpisali deklarację świata wielobiegunowego. W Polsce absolutnie przemilczany temat, albo jeżeli już się gdzieś tam marginalnie pojawiał, to była próba ośmieszenia tego, bo również jakby kwestia świata wielobiegunowego była przedstawiana w mediach w Polsce jako teoria spiskowa. No do czasu, kiedy nie doszło do podpisania oficjalnych dokumentów, a ja Państwu już o świecie wielobiegunowym mówiłem od dawien dawna, od wielu, wielu lat. Przykładem zresztą jest ta moja książka, która się ukazała w tym roku i zresztą jeszcze ona się, ja już ją Państwu anonsowałem jeszcze przed spotkaniem Xi Putin, Geopolityka świata wielobiegunowego. Książka popularno-naukowa na 270 stronach. Macie Państwo, można powiedzieć, podsumowanie tego, o czym mówię przez ostatnie 10 lat na podcaście, w podcaście geopolitycznym. W bieżącym miesiącu jest właśnie jubileusz 10-lecia podcastu geopolitycznego. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście Państwo. Część z Państwa jest być może od kilku minut z podcastem, część z Państwa od kilku lat, a niektórzy najstarsi widzowie od 10, także to jest taki mój ukłon w stronę szanownych czytelników, uhonorowanie, że tak powiem, tego 10-lecia jubileuszu. Jest już dodruk tej książki, także serdecznie zachęcam do zapoznania się. Można tę książkę nabyć w cenie 49 zł na stronie wydawcy tomaszcukiernik.pl, pisane razem tomaszcukiernik.pl. Na księgarni kolegi Tomka Cukiernika można zamawiać te książki, a spotkać będzie nie można już od sierpnia w różnych miastach w Polsce. Będą kolejne spotkania autorskie, no ale będę też jutro na marszu pamięci, do uczestnictwa, w którym Państwa serdecznie zapraszam. Już jutro w sobotę, 4 lipca o godzinie 15:00 spotykamy się w Warszawie na Placu Trzech Krzyży, gdzie weźmiemy udział w Marszu Pamięci poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Przejdziemy pod grób nieznanego żołnierza, a następnie dla chętnych, dla najbardziej wytrwałych albo dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych bądź czasowych nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w marszu, jest przewidziana konferencja w lokalu Kuźnia przy ulicy Stawki 4B. Serdecznie Państwa zapraszam. Będę miał przyjemność i zaszczyt być tam jednym z prelegentów. Także serdecznie zachęcam do nabywania książki, kto można nawet przynieść na tę konferencję książkę Geopolityka świata wielobiegunowego i otrzymać autograf, dedykację. Będę w wielu miastach Polski jeszcze w tym roku, będę w sierpniu w Poznaniu, we wrześniu to w ogóle będzie więcej tych spotkań. Więc na pewno będzie okazja, żeby się spotkać. Warto już teraz zamówić moją książkę, bo pierwszy nakład rozszedł się w 3 tygodnie. I nie był to mały nakład, więc jest dodruk. Mam nadzieję, że wystarczy na przynajmniej lipiec, żebyście Państwo mogli nabyć, a potem już będzie można mnie spotkać i właśnie uzyskać autograf, dedykację. W gratisie, że tak powiem. W telegraficznym skrócie ostatnie kwestie na dziś, czyli Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, który ma upamiętniać tak zwane osoby szczególnie zasłużone dla państwa ukraińskiego i walki o niepodległość. Lista tych patronów jeszcze nie powstała, ale no wiemy, że jeden z autorów projektu już przyznał, że wśród potencjalnych kandydatów ma się znaleźć zbrodniarz, ludobójca Stepan Bandera. No w dniu Konstytucji Ukrainy przeterminowany prezydent Ukrainy Zełenski wziął udział w odsłonięciu popiersia Iwana Mazepy. To w ogóle nieszczęśliwy w ogóle patron dla Ukraińców, to tak na marginesie. No i w tym, że tak powiem, w czasie tej uroczystości zaczął tam mówić o tym panteonie, o budowie tego panteonu narodowego i tak dalej. Faktem jest, że dokument, nad którym było głosowanie w Wierchownej Radzie, czyli w Radzie Najwyższej 1 lipca 2026 roku, ten dokument poparło 287 deputowanych Rady Najwyższej. Formalnie liczy ona 450, ale też wiemy, jak wygląda demokracja na Ukrainie, jak wygląda też niszczenie opozycji przez zwolenników Zełenskiego. W każdym razie to jest charakterystyczne, co powiedział Rusłan Stefanczuk, czyli przewodniczący Rady Najwyższej. Zgodnie z Konstytucją Ukrainy to jest człowiek, który powinien przejąć władzę od Zełenskiego 20 maja 2024 roku, tak na marginesie, już po jej wygaśnięciu. Natomiast on powiedział, że Rada Najwyższa 9 kadencji, czyli obecna, podejmuje historyczną decyzję, historyczną, która ma stworzyć podstawy prawne dla, jak to określił, cytuję, wyjątkowego miejsca ukraińskiej państwowości. No i to oznacza, że wszystkie te osoby, które tam będą w tym panteonie narodowym, będą stanowić absolutny filar takiej ideologii państwowej współczesnej Ukrainy. No jeżeli trafi tam Bandera, to jest człowiek, który oczywiście był odpowiedzialny za... Jako jeden z organizatorów zabójstwa polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, za co został skazany najpierw na karę śmierci, później na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jeżeli on się tam znajdzie, no to jest oczywiste, że ten kult będzie usankcjonowany w sposób najwyższy z możliwych decyzją ukraińskiego parlamentu i będzie to stanowić przykład dla przyszłych pokoleń Ukraińców, czy dla tych Ukraińców, którzy dzisiaj służą w siłach zbrojnych, służbach specjalnych, w instytucjach państwowych, czy też są na emigracji. A taki przykład, jakie może dawać owoce? No może dawać takie owoce z zatrutego drzewa. Może skutkować powtórzeniem tego, co robili nacjonaliści ukraińscy od roku 1929, czyli w sposób zorganizowany przez tak zwaną mniejszość inicjatywną. Przygotowywali zamachy terrorystyczne, tworzyli ideologię faszystowską. No, tu nie trzeba wielkich przykładów. Cała historia relacji polsko-ukraińskich jest bardzo dobrym i wymownym przykładem tego, do czego są zdolni szowiniści ukraińscy. Kolejny temat dosłownie sygnalizuje były dowódca izraelskiej armii, polityk opozycyjny w Izraelu Gadi Eisenkot oskarżył 1 lipca bieżącego roku premiera Benjamina Netanyahu o sfabrykowanie informacji o posiadaniu przez Iran broni jądrowej. No i to jest... Już kolejna informacja, która się pojawia także w mediach izraelskich, bo to jeden z dzienników podał, że tak naprawdę Netanyahu kłamał od samego początku o możliwości wejścia w posiadanie przez Iran broni jądrowej, czy wręcz, że Iran już posiada jakieś gotowe materiały. Króciutki cytat właśnie z Eisenkota. Netanyahu powiedział obrzydliwe rzeczy. Iran nie posiadał żadnej bomby atomowej. On manipuluje rzeczywistością, aby zastraszyć izraelską opinię publiczną. Koniec cytatu. Eisenkot jest przewodniczącym partii Prawi, która jest w opozycji, no i trzeba jasno powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje dzisiaj w Izraelu. Ponieważ Netanyahu ostatnio na izraelskim kanale 14 powiedział, że zbrojnie zaatakował Iran dwukrotnie, aby uchronić Izrael przed, cytuję, zagładą bombami atomowymi, które już były w ich rękach. Koniec cytatu. Przypomnę, że Tulsi Gabbard, była dyrektor wywiadu narodowego USA, wyraźnie zaprzeczyła, aby Iran miał broń jądrową. Mówiła, składała te zeznania w roku 2025, tuż przed czerwcowymi atakami izraelsko-amerykańskimi na Iran. Jak Państwo widzicie, nawet w Izraelu widać te kłamstwa Netanyahu jak na dłoni. Ważna informacja, 5 bojowników... czy terrorystów kurdyjskiej demokratycznej partii Iranu zginęło w zasadzce zorganizowanej przez irański korpus strażników rewolucji islamskiej i to pokazuje, że mamy do czynienia z kolejnym przykładem infiltracji Iranu przez kurdyjskich terrorystów w ciągu dosłownie kilku dni. Przypomnę, że w marcu bieżącego roku pojawiały się informacje kolportowane na Zachodzie przez media przychylne Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, że tak zwani bojownicy kurdyjscy mają wystąpić zbrojnie przeciwko władzom w Teheranie. Wtedy mówiło się o tak zwanej perspektywie, cytuję, zmiany reżimu w Teheranie. To widać, że wywiady obcych państw, wywiady Izraela i Stanów Zjednoczonych nie ustały. Moim zdaniem to, co się dzieje w ostatnich dniach, bo to w poniedziałek też doszło do zastrzelenia na przykład dwóch takich właśnie części tych właśnie napastników w mieście Paweh, w prowincji Kermanszah, no widać, że krótko mówiąc jest próba testowania nowych władz Iranu, już po zabójstwie Alego Chameneiego. Kurdowie stanowią kilka milionów populacji Iranu. Wiemy, że na obszarze graniczącym z Irakiem znajdują się te obszary z bardzo takim zwartym zaludnieniem kurdyjskim. Wiemy, że wielu agentów Mossadu i MI6 plus CIA działało także na tych terytoriach i była próba wywołania tam tak zwanej kolorowej rewolucji. To, co się dzieje obecnie, to jest próba testowania skuteczności organów bezpieczeństwa wewnętrznego Islamskiej Republiki Iranu. Warto się temu, szanowni państwo, przyglądać. I z ostatnich, już dosłownie ostatni temat, Donald Trump został pytany, udzielił wywiadu telewizji CNBC. To był taki wywiad transmitowany na żywo i powiedział o tym, że Iran rzekomo miał się zgodzić na praktycznie wszystko, czego Stany Zjednoczone potrzebują. Tak to określił. W dodatku zaznaczył, że rozmowy z Iranem cały czas trwają. Przypomnę, że od 17 czerwca jest 60 dni na wynegocjowanie nowego porozumienia nuklearnego między innymi. Natomiast, co jest bardzo charakterystyczne, to co powiedział Donald Trump, to fakt, że to nie była wojna, padły takie określenie. No tutaj ewidentnie Donald Trump bardzo się boi tych zarzutów o przekroczenie uprawnień. Wiemy doskonale, że Kongres już co najmniej dwukrotnie interweniował w istotnych dla Trumpa kwestiach, czyli kwestii redukcji wojsk amerykańskich w Europie i kwestii, no właśnie, ewentualnej kontynuacji wojny z Iranem. I w tym kontekście trzyma się tej linii, że to była właśnie taka, no co, specjalna operacja wojskowa, można byłoby powiedzieć, pół żartem, pół serio, chociaż na pewno Irańczykom zamordowanym w wyniku tych bombardowań wcale nie jest do śmiechu. To tyle, szanowni państwo, w tym momencie mojego wprowadzenia. Już za chwilkę przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdziecie państwo na stronie www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Jest tych pytań, jak widzę, dużo komentarzy. Jest nas ponad 1100 osób na żywo. Dziękuję państwu za wyśmienitą frekwencję. I przewinę sobie tutaj do początku. Franciszek Donocik, dlaczego Putin nie zajmuje Ukrainy? No dlatego, że nie potrzeba mu banderowców w składzie Federacji Rosyjskiej. To jest mit, że od samego początku Putin chciał zająć całą Ukrainę. To jest przykład ukraińskiej propagandy, to jest przykład ukraińskich działań informacyjno-psychologicznych, między innymi 74. Centrum Operacji Informacyjno-Psychologicznych z siedzibą we Lwowie, które działa bardzo aktywnie na kierunku polskim. Warto też powiedzieć o tym, że wraz z tym Centrum Lwowskim, 83. Centrum Operacji Informacyjno-Psychologicznych z dowództwem w Odessie również bardzo szeroko zbiera informacje z terytorium państwa polskiego i próbuje właśnie tworzyć taką fikcję geopolityczną. No a po co Rosji zachodnia Ukraina silnie zbanderyzowana? Po co? W jakim celu? Monolit Fotografii komentuje zgryźliwie, co na to Kaja Kallas, czy są zwarci i gotowi na wojnę z Rosją. No to celna uwaga. To celna uwaga. A propos Estonii, idziemy dalej. Marpol 111. Jak pan doktor sądzi, czy aktualny wysyp afer związanych z NFZ to może być początek gry agentury amerykańskiej, aby odbić Polskę z rąk agentury niemieckiej, podobnie jak kiedyś afera taśmowa? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ widzimy roszady w rządzie, widzimy przygotowywania się rządu do ewentualnych nawet przyspieszonych wyborów. I moim zdaniem nie jest wykluczone to, że zwrot o 180 stopni w poglądach na temat Ukrainy przez Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Marka Kuchcińskiego, Mariusza Błaszczaka i wielu, wielu innych, Przemysława Czarnka i wielu, wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jest zwrot wykonany na komendę z ambasady przy ulicy Pięknej w Warszawie. Nie wierzę w to, że oni przez 8 lat swoich rządów, albo nawet wcześniej przez dekady działalności, działalności politycznej, aktywności politycznej, będąc chociażby w okresie tak zwanego Majdanu na Ukrainie, mówimy o latach 2004-2005, nie widzieli, nie dostrzegali czerwono-czarnych banderowskich flag, nie widzieli kultu Bandery, Szuchewycza, wszystkich tych ukraińskich ludobójców na narodzie polskim. Oczywiście, że doskonale wiedzieli, tolerowali to, dawali paliwo do wzrostu tego banderyzmu na Ukrainie, bo w żaden sposób nie naciskali na penalizację banderyzmu i tak dalej, a nagle w ciągu właściwie 2 tygodni robią zwrot o 180 stopni. Nie wierzę w takie cudowne przemiany bez ingerencji z zewnątrz. Nie wierzę, po prostu nie wierzę i dlatego to pytanie jest zasadne. To znaczy, moim zdaniem będzie więcej afer, które ujrzą światło dzienne w dającej się przewidzieć przyszłości, które być może doprowadzą do przyspieszonych wyborów, a jeśli nie będzie przyspieszonych wyborów, to mimo wszystko zmiana warty w małym pałacu jest bardzo, bardzo możliwa pod dyktando amerykańskie, ponieważ Amerykanie postawili na odprężenie w relacjach z Rosją, co było widać na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. I w tym kontekście wcale nie jest tak, że tutaj w Polsce są potrzebne siły, które będą normalizować relacje z Rosją. Niestety istnieje kilka co najmniej scenariuszy w tej strategii amerykańskiej. Jeden z nich zakłada, że Polska będzie zderzakiem strategicznym. Że Polska będzie zderzakiem strategicznym, że prawdziwa normalizacja, prawdziwe odprężenie z Rosją dojdzie dopiero po przesileniu na tak zwanej wschodniej flance NATO. I tego niestety wykluczyć również nie możemy. Dlatego spójrzcie Państwo na postać pani minister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. To jest bardzo ciekawa kariera polityczna, błyskawiczna, pełnomocnik rządu do spraw safe, od niedawna wiceminister obrony narodowej. Chciałbym poznać kompetencje pani Magdaleny w tym zakresie i nie chodzi o robienie fotomontaży przez sztuczną inteligencję, jeżeli chodzi o profile Ministerstwa Obrony Narodowej, ale no widać, że jako stypendystka German Marshall Fund jest osobą zaufaną. Jest osobą zaufaną i wcale bym się nie zdziwił, gdyby była nawet kandydatką na premiera, czy na premierkę, jak się teraz mówi, bo feminatywy podobno są modne. To tak mówię pół żartem, pół serio oczywiście. Także tutaj warto się temu przyjrzeć. Odpowiadając jeszcze raz, zwięźle użytkownikowi Marpol nie można tego wykluczyć. Krzysztof Krzysztof, 1986. Ukraina podobno zaproponowała USA za naszymi plecami stacjonowanie wojsk ukraińskich zamiast wojsk USA jako gwaranta pokoju, jako gwarant pokoju. Tak, było coś takiego, wyszło to praktycznie dopiero w tym roku. Pojawiła się w mediach taka informacja o tym, że Ukraińcy zaproponowali właśnie utworzenie takich kontyngentów, które mogłyby zastąpić amerykański kontyngent w bazach na terenie państwa polskiego. Pojawiły się też takie propozycje, aby Ukraina podpisywała dwustronne umowy z krajami bałtyckimi. z krajami bałtyckimi, z Litwą, Łotwą, Estonią, które dawałyby większe gwarancje niż artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No jeżeli miałoby się tak stać, to ile jest wart Traktat Północnoatlantycki i ile jest warte członkostwo Litwy, Łotwy, Estonii czy Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim? Na coś takiego się absolutnie zgodzić nie można, tym bardziej, że wiemy, że w siłach zbrojnych Ukrainy ten nurt brunatny jest coraz silniejszy. Nawiązywanie do ideologii neonazistowskiej czy neobanderowskiej to jest po prostu coś, co byłoby pogwałceniem w ogóle suwerenności państwa polskiego, jeżeli chodzi o stacjonowanie tutaj wojsk ukraińskich, tym bardziej, że z Ukrainą nie wiąże nas żaden formalny sojusz. Przypominam, że mówienie w mediach także głównego nurtu o rzekomym sojuszu polsko-ukraińskim jest, delikatnie mówiąc, nadużyciem, żeby nie powiedzieć wprost, kłamstwem i manipulacją. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Peppers 71. Czy NATO jest gotowe na atak wojsk dronowych USA na przesmyk suwalski? Pozdrawiam z przesmyku. No, również pozdrawiam serdecznie i życzę, że tak powiem, Dużo bezpieczeństwa na przesmyku. No myślę, że nie. Myślę, że państwo polskie jest dzisiaj kompletnie niegotowe na ewentualne działanie z masowym użyciem dronów. I nie chcę tutaj po raz kolejny, prawda, przywoływać tego przykładu z incydentu dronowego z 9 na 10 września 2025 roku, bo wszyscy wiemy, że Polska nie ma rozwiniętych systemów. Owszem, są prototypy, są prywatne firmy, które produkują systemy antydronowe. Na Wybrzeżu między innymi jest jedna z takich firm. Jasne, tylko że nie ma wdrożenia systemowego o charakterze masowym. Nie ma wdrożenia systemowego o charakterze masowym. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że odporność państwa polskiego jest znikoma dzisiaj na masowe użycie dronów. A pamiętajmy, że Rosja jest w stanie użyć w ciągu jednej doby blisko 1000 środków napadu powietrznego. To nie będzie kilkadziesiąt dronów ze sklejki nie wiadomo jakiej proweniencji, które wlatują do Polski właśnie, tak jak we wrześniu 25 roku i do których się strzela z rakiet wartych miliony dolarów, z samolotów F-35 czy F-16, bo nie ma takiej możliwości. Państwo polskie dzisiaj nie ma takich zdolności, aby wykorzystać naraz 1000 rakiet, prawda, z samolotów F-16, F-35. Więc straty byłyby gigantyczne po stronie infrastruktury krytycznej, być może ośrodków dowodzenia czy kierowania nawet państwem polskim, jeżeli chodzi o taki zmasowany atak dronowo-rakietowy. Polska nie ma takiego systemu. Są oczywiście plany, jest program Wisła, NAREW, prawda, i pomniejsze plany dotyczące tak zwanej warstwowej obrony powietrznej, ale to nie jest program ukończony. Ja bym powiedział, że to jest program w powijakach dzisiaj. Użytkownik Ways of Merdach, pułkownik Douglas McGregor, ostatnio w wywiadzie dla Redacted dwa dni temu powiedział, że miała miejsce próba zabójstwa Zełenskiego, wykryte przez SBU. W wyniku tego zastrzelono 7 spiskowców. Czy słyszał pan o tym? Tak, słyszałem o takich plotkach, ale są to plotki niepotwierdzone przez ani przez SBU, ani przez Kancelarię Prezydenta Ukrainy. Za to są plotki potwierdzone o wykryciu kolejnego rzekomego rosyjskiego agenta w ramach SBU, i co jest bardzo charakterystyczne. Także jeżeli chodzi o siły zbrojne Ukrainy, permanentnie są wykrywani różni ludzie, którzy są oskarżani o współpracę na rzecz Rosji. Pytanie, czy są to faktyczni agenci, czy ludzie po prostu, którzy są przeciwnikami Zełenskiego. Nie wykluczam, że ta plotka o tych próbach zamachu na Zełenskiego, bo tych takich plotek było już sporo, ma na celu po prostu podbicie sondaży samego Zełenskiego, że jest osobą zagrożoną, że poluje na niego prawda, wywiad rosyjski i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie wykluczam, że może to być prowokacja ze strony Ukraińców w celu podbicia sondaży Zełenskiego, tym bardziej, że uaktywnił się ostatnio generał Walerii Załużny, były naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, obecnie ukraiński ambasador w Wielkiej Brytanii, który wprost miał, jak podała ukraińska prawda, miał powiedzieć Wołodymyrowi Zełenskiemu, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich, jeżeli, uwaga, Odbędą się one jesienią 2026 roku. A zatem, szanowni państwo, to jest bardzo ważny sygnał, dlatego że pisze o tym ważny periodyk ukraiński. Załużny ma bardzo dobrą prasę, nie tylko na Ukrainie, ale przede wszystkim ma ogromne wsparcie, nazwijmy to, instytucji państwa brytyjskiego, tak bym to oględnie ujął. Jeżeli on wypuszcza taką informację o możliwych jesiennych wyborach prezydenckich, no wiemy, że wybory prezydenckie i parlamentarne będą w bardzo zbliżonym terminie. To i tak już dawno te wybory powinny być. W związku z czym te wszystkie działania związane z Panteonem Narodowym, związane z eskalacją napięcia z Polską, czynienia z Polski kozła ofiarnego, te wszystkie pogróżki adresowane czy wysyłane pod adresem państwa polskiego przez Andrija Sybichę. Swoją drogą dzisiaj ma się odbyć spotkanie Sybichy z Radosławem Sikorskim, z ministrem Radosławem Sikorskim. To też będzie ciekawe, jaki będzie komunikat po tym spotkaniu. W najbliższym programie na żywo oczywiście przedstawię państwu to, co się ewentualnie ukaże. I w tym kontekście, szanowni państwo, ewidentnie widać, że Zełenski próbuje grać kartą nacjonalistyczną. Próbuje podbijać ten bębenek właśnie związany z ewentualnymi wyborami. No bo oni wiedzą, że jesień, zima będzie niezwykle trudna do przetrzymania, bo wojna z Iranem, wojna izraelsko-amerykańska, agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran wywróciła ten stolik geostrategiczny. Okazało się, że Ukraina już nie dostanie takiego zapasu rakiet Patriot, jak jeszcze dostała na jesieni ubiegłego roku, co pozwoliło jej przetrwać jesień, zimę, jeżeli chodzi o system elektroenergetyczny. Więc tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że jest to zupełnie inna sytuacja i ewidentnie Rosja również naciska na kwestię tych wyborów na Ukrainie. A tu się mogą różne rzeczy dziać. Piotr 53-38. W lipcu 22 w Senacie słuchano Gabbard, potwierdziła 14 laboratoriów na Ukrainie. Rosjanie je zajęli z pełną dokumentacją. Panie Sykulski, na stronach amerykańskich to było, czy przeoczył pan? Nie, nie przeoczyłem, natomiast ja staram się nie dyskutować tutaj o materiałach niepotwierdzonych, zwłaszcza jeżeli chodzi o taki kaliber sprawy. No, to nie jest sztuką, że tak powiem, powtarzać plotki z nie mając dokumentu w ręku. To nie o to chodzi. Jeżeli mamy w czerwcu 2026 roku upublicznione przez państwową instytucję amerykańską konkretne dokumenty, które potwierdzają nie 14, a ponad 40 laboratoriów amerykańskich na Ukrainie, no to możemy mówić o tym jako o fakcie, a nie jako o spekulacji. Ja się nie zajmuję tutaj spekulacjami w kwestiach najistotniejszych dla bezpieczeństwa narodowego. Dlatego zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo kanałów, które każdą plotkę podnoszą do rangi faktu czy do rangi tezy, natomiast na tym kanale tego nie robię. A oczywiście media amerykańskie bardzo uważnie śledzę i to nie jest tak, że wszystko, co się pojawia w mediach amerykańskich, izraelskich, rosyjskich, ukraińskich czy tureckich, wszystko Państwu przedstawiam, bo to jest kwestia, tak jak mówię, sprawdzenia, to jest kwestia wiarygodności, to jest kwestia bazowania na faktach, a nie na czystych spekulacjach. Domson 6. Panie doktorze, jakiś czas temu napisałem do pana e-maila na Protonie. Odpisuje pan? Jak można się z panem skontaktować? No w bardzo prosty sposób. Nie używam obecnie e-maila na Protonie. Jedyny mail do kontaktu ze mną jest podany na YouTubie. Proszę wejść na mój kanał, na informacje. Jest zakładka informacje. Jak państwo wejdziecie sobie na YouTuba, wpiszecie Leszek Sykulski, wyświetli się mój kanał i tuż pod moim zdjęciem jest taki pasek narzędziowy, jest taki pasek odnośników, jest strona główna, wideo, shorts, na żywo, podcasty, playlisty, posty, wspieranie i warto sobie wejść wyżej tego paska. Można rozwinąć opis mojego kanału. i tam Państwo znajdziecie, jak klikniecie, znajdziecie taką zakładkę więcej informacji. Więcej informacji, wyświetl adres e-mail. Wyświetl adres e-mail i jest podany leszek.sykulski@yahoo.com. To jest mój e-mail, którego od lat używam do kontaktu z moimi szanownymi widzami, także nie ma problemu z kontaktem ze mną. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Powoli się będziemy zbliżać do końca programu. Dzisiaj jest program w formule podcastu na żywo, nie wieczoru, zatem z zasady jest krótszy. ZoeHerX4RF. Czy w Pana ocenie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której ukraiński atak, nawet jeśli został przeprowadzony samodzielnie, idealnie wpisał się w interesy Chin? Rozumiem, że chodzi o... pytanie o jaki ukraiński atak, bo tych ataków jest sporo. Czy mówimy o ataku na rosyjskie rafinerie, czy mówimy o ewentualnej prowokacji z bronią biologiczną, czy mówimy o eskalacji w relacjach NATO-Rosja, czy mówimy o eskalacji w napięciach, eskalacji napięć w relacjach Warszawy z Kijowem. No to jest szerokie pole. Ewidentnie oczywiście to, co się dzieje dzisiaj na tak zwanej wschodniej flance NATO, czy dzieje się wprost na Ukrainie, jest w interesie Chin, bo angażuje siły natowskie, odciąga od Indo-Pacyfiku. To w oczywisty sposób dzieje się to w interesie Chin. Widać, że Chiny rozważają nawet różnego rodzaju prowokacje z użyciem broni biologicznej, stąd moim zdaniem tutaj te manewry wspólne rosyjsko-chińskie, jeżeli chodzi o PBMR, więc to jest sytuacja, która ma ogromny potencjał eskalacyjny. Ogromny potencjał eskalacyjny. Worginator.pl. Jak sobie radzić z takimi ludźmi, jak podczas spotkania w Poznaniu, jak gówniarz nawet książki nie chciał wziąć? To oczywiście cytat tutaj z użytkownika. Rozumiem, że chodzi o to spotkanie w hotelu Moderno i tam była prowokacja jednej z młodzieżówek lewicowych partii. Nie, pełen spokój, pełna merytoryka i robienie swego, żadne emocje, żadna agresja, absolutnie nie, zawsze odpowiadamy merytorycznie, kulturalnie, no, oczywiście za wyjątkiem sytuacji, gdyby doszło do jakiejś agresji fizycznej, no to w oczywisty sposób odpowiadamy adekwatnie, natomiast jeżeli chodzi o zaczepki werbalne, czy po prostu jakąś polemikę, nawet na poziomie prowokacji, to odpowiadamy w sposób zwięzły i treściwy, nie dając się podpuszczać pod jakieś emocjonalne wystąpienia. Myślę, że tutaj odpowiedź, że tak powiem, prelegentów była właściwa. Dobrze, szanowni Państwo. A, jeszcze tutaj są pytania. Octavian Bik, jak powinien zachować się nowy rząd RP? Zakładam optymistycznie, że byłaby to koalicja Konfederacja z KPP w stosunku do operacji zniszczenia rurociągu NS2. Wydać obywateli ukraińskich służbom niemieckim? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba mieć dostęp do informacji niejawnych. Tutaj absolutnie trzeba zrozumieć sytuację, w której Niemcy już się zdążyli porozumieć z Ukraińcami, a to, co będą robić w dalszej kolejności, moim zdaniem, może dosięgnąć jak nie rykoszetem na pewno, a czy frontalnie Polskę, no to jeszcze nie wiadomo. Tutaj trzeba absolutnie unikać prób powiązania państwa polskiego z tą całą sytuacją, bo to oznaczałoby gigantyczne odszkodowanie, które Polska musiałaby wypłacać, a jak wiemy, rząd w Warszawie nie ma swoich pieniędzy, tylko ma nasze pieniądze, które są wydatkowane obecnie na utrzymywanie Starlinków na Ukrainie, obsługę odsetek od długu, który Ukraina zaciągnęła w Unii Europejskiej. No to jest coś niewyobrażalnego. Musimy sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli doszło do wykorzystania terytorium państwa polskiego przez służby ukraińskie, to przyjęcie na siebie tej odpowiedzialności byłoby katastrofalne dla Polski i dla Polaków. Więc tutaj, tak jak mówię, trzeba zobaczyć, jak wyglądają informacje niejawne, jaki był udział ewentualny establishmentu III RP w tym wszystkim, czy miała wiedzę, czy miał wiedzę, czy nie miał wiedzy i tak dalej. No i starać się oczywiście oddalić te oskarżenia, ale nade wszystko zmienić politykę względem Ukrainy, zmienić politykę względem Rosji, utwardzić politykę względem Rosji, przyjąć ścieżkę normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Wiem, że to będzie bardzo trudne. Już na tym etapie, ja o tej normalizacji mówię od kilkunastu lat, natomiast na tym etapie będzie to bardzo trudne. Będzie to bardzo trudne. Nie mówię, że nie jest to niemożliwe, ale uważam, że będzie to bardzo trudne. Szanowni Państwo, ponad 1200 osób dzisiaj na żywo w programie Niezapowiedzianym w samopołudnie. Dziękuję za wyśmienitą frekwencję. Przypominam, że moja najnowsza książka Geopolityka Świata Wielobiegunowego jest już ponownie dostępna w sprzedaży. Jest nowy dodruk na stronie tomaszcukiernik.pl. Serdecznie zachęcam do zapoznania się. Do zobaczenia, Szanowni Państwo, już jutro w Warszawie o godzinie 15:00 na Placu Trzech Krzyży. Spotykamy się, idziemy w Marszu Pamięci poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Kończymy marsz przed grobem nieznanego żołnierza, a później kontynuujemy spotkanie w lokalu Kuźnia przy ulicy Stawki 4B na konferencji, w której będę miał przyjemność i zaszczyt być prelegentem. Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie. Najbliższy wieczór geopolityczny planuję w najbliższą niedzielę, czyli 5 lipca w godzinach wieczornych. Szczegóły będą oczywiście u mnie na kanale. Na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.